Poszukiwaniami złotego pociągu fascynował się swego czasu chyba każdy. Pewnie i ty marzyłeś o tym, żeby zostać wielkim odkrywcą tajemnicy Dolnego Śląska, ale żeby tworzyć firmę technologiczną, która robi takie georadary na kanwie tego marzenia, kto krakowskim naukowcom zabroni? W dodatku muszę wam powiedzieć, że choć pociągu nie odnaleźli, to zrobili coś znacznie ważniejszego dla polskiego deep techu. Poznajcie widmo Spectral Technologies.
Myśl po polsku.
Podczas gdy inni mierzą wysoko, oni mierzyli nisko. Bardzo nisko. Dokładnie przy sprzyjających warunkach do 50 metrów pod powierzchnię Ziemi. Tak daleko sięga sygnał stworzonych przez firmę Widmo Spectral Technologies georadarów spektralnych, a dzięki opatentowanej przez nich technologii obraz, który mogą uzyskać, jest dużo bardziej szczegółowy. Krakowski startup nie ma sobie równych ani w Polsce, ani na świecie. Jedyna istniejąca konkurencja stacjonuje na Marsie.
Cezar Worek, współzałożyciel firmy, a także profesor AGH ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani.
Ten profesor AGH to jest dosyć istotna kwestia, bo wy właściwie wszyscy, przynajmniej w tym korze technologicznym, wywodzicie się właśnie z tego środowiska uczelnianego. Chyba nie dałoby się inaczej, żeby stworzyć taką firmę z tak zaawansowaną technologią.
W Polsce na pewno nie, dlatego że najbardziej zaawansowane rzeczy jednak dzieją się na uczelniach.
Mnie najbardziej zafascynowało, jedną z rzeczy, która mnie zafascynowała, przygotowując się do tej rozmowy, to był ten początek, czyli to, gdzie zrodziła się idea w ogóle stworzenia takiego georadaru, bo to miało związek ze złotym pociągiem szukanym w Wałbrzychu, prawda?
Dokładnie tak. A do dwóch kolegów naszych, Andrzej Kułak i Zygmunt Trześniowski, dyskutowali na temat metod geofizycznych. Dlaczego ten sam georadar ma różne interpretacje. Naukowcy z AGH twierdzili, że tam nie ma złotego pociągu. Poszukiwacze twierdzili, że jest, bo go widzą. No i jak pani zauważyła, zastanawiali się, co można poprawić w takim obrazowaniu. No i ponieważ Andrzej Kułak jest jednocześnie radiotechnikiem od, powiedziałbym, od momentu, kiedy skończył liceum, przypomniał sobie, że istnieje możliwość zbudowania radarów tak zwanych FMCW, to znaczy z modulacją ciągłą, które są znane od ponad 100 lat, ale do tej pory w georadarach nie były zastosowane.
To powiedzmy, wytłumaczmy może, na czym polega ta technologia i co wy ulepszyliście, bo bazujecie na tej technologii, ale jednak stworzyliście coś nowego.
Najłatwiej to wytłumaczyć
przykładzie.
Na przykładzie chyba nietoperza.
Bo dokładnie podobną modulację dotyczącą akurat w dziedzinie akustyki, to znaczy nietoperz wysyła ultradźwięki, odbierając odbite fale, tworzy sobie obraz. Tylko że on moduluje to częstotliwością. Nie działa na zasadzie takiej, że wysyła impuls i patrzy, co jest odbite, tylko odbiera przesunięcie w częstotliwości poprzez falę odbitą, a więc robi tak zwaną operację mnożenia, mieszania i to jest właśnie tak jakby transformacja czasu na dziedzinę częstotliwości. Dzięki temu jesteśmy w stanie przede wszystkim mieć dużo lepszy obraz. Dlaczego? Bo mamy dużo większe czułości, co w naszym georadarze przekłada się na zasięgi. To znaczy głębiej jesteśmy w stanie spenetrować pod powierzchnię.
Czyli reasumując historię z pociągiem, co dałaby wasza technologia, gdyby była znana i opatentowana wtedy?
Można byłoby precyzyjniej zobaczyć te warstwy i określić ich, że tak powiem, morfologię, to znaczy z czego jest zbudowana. Tym się charakteryzujemy. Widzimy lepiej niż obecne georadary impulsowe.
To znaczy, że dostrzeglibyście tam ten pociąg, czy nie?
Właśnie, nie dostrzeglibyśmy i szybciej powiedzieli, że go nie ma. I nie byłoby być może wątpliwości.
To może lepiej, że tej technologii tam nie było wtedy jeszcze.
No, ale wtedy ktoś by zaoszczędził trochę pieniędzy.
Okej, czyli stworzyliście na kanwie trochę tej historii ze Złotym Pociągiem, to taka anegdota, bo na pewno stworzenie takiej firmy wysokotechnologicznej nie bierze się tylko z takich anegdot, tylko z właśnie głębokiej naukowej wiedzy. To ile po drodze tych sukcesów, porażek i co było najtrudniejsze też w stworzeniu tego typu radaru? Zaraz sobie o nim powiemy dokładnie, jak on działa.
Wbrew pozorom zaczęło się właśnie od stolika i dyskusji przy stoliku, i to w ratuszowej.
Przy kawie, bo to nie wiem, czy wiecie, ale jak już ustaliliśmy przed nagraniem, to ekspres do kawy stoi w centralnym miejscu kadru, bo jest najważniejszym elementem wyposażenia takiego technologicznego biura.
I spaja cały zespół.
Sprzyja dyskusji.
Sprzyja dyskusji, ale właśnie, potrzebna była dyskusja i głęboka wiedza. I to z różnych dziedzin. Tu połączyły się osoby umiejące policzyć, zmierzyć, osoby elektronicy, którzy potrafili to wszystko ubrać jeszcze w aparat i przetworzyć cyfrowo sygnały, a następnie osoby, które potrafią to filtrować metodami informatycznymi i później interpretować geofizycy.
Wasz georadar to jest georadar spektralny, tak?
Tak.
Jak to działa i na jakiej głębokości jesteśmy w stanie zobaczyć i co?
Dobrym porównaniem jest fotografia czarno-biała i kolorowa. Proszę zwrócić uwagę, że obecne georadary impulsowe, to jest, można powiedzieć, że to jest fotografia czarno-biała. Nasz jest kolorowy. Dlaczego? Bo my jesteśmy w stanie zobaczyć widmo i każde oddzielnie, oddzielić.
Nie, a co to daje? Co to daje w efekcie?
W efekcie daje, przykładowo, naukowe takie określenie to jest dyspersja, ale polega to na tym,
unikamy, że... Unikamy w naszych rozmowach naukowych pojęć.
Dobrze, w takim razie tłumaczę na język uproszczony. Mianowicie różne materiały zachowują się różnie dla różnych częstotliwości. Mhm. Przykładowo, my mamy czerwoną krew, tak? Gdy oświetlimy to światłem bardzo niebieskim, tylko niebieskim, to ta krew będzie czarna. Mhm. Ale dlatego, że ona jest filtrem. Jeżeli my jesteśmy w stanie materiały rozdzielić za pomocą częstotliwości, to proszę zwrócić uwagę, dostajemy więcej informacji. A więc kolorowy obraz daje nam więcej informacji o otoczeniu.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to te georadary, które wcześniej istniały, były w stanie pokazać, że mamy jakąś materię pod ziemią, a wasz georadar jest w stanie wskazać, co to jest za materia.
Można zobaczyć, jaka jest granulacja danego materiału. Co tamte materiały nie są w stanie. Na przykład średnice kamieni, jak bardzo popękana jest skała i tak dalej.
A czy taki laik jak ja, czy załóżmy ktoś z naszych widzów, zakładam, że część z was wie, o czym pan profesor mówi, ale jest pewnie też część, która nie wie, czy jakby zobaczyła takie dane z takiego georadaru, to by mogła cokolwiek na ich podstawie powiedzieć, czy do tego trzeba głębokiej analizy i wiedzy do tego, żeby w ogóle określić i ocenić te zdjęcia.
My jesteśmy na etapie takim, że wymagamy jeszcze specjalistów. Niemniej jednak ostatnimi czasy mocno posunęliśmy się w algorytmach przetwarzania i dodajemy. Tak jak w Photoshopie dodaje się filtry do obróbki obrazów, my w tej chwili mamy już całą paletę takich filtrów i nasi geofizycy coraz więcej widzą.
Czyli to jest taka trochę legenda dla tych, którzy może nie są ekspertami, specjalistami, żeby mogli na podstawie tej legendy już coś wyczytać?
Dokładnie tak. Mhm. Ale na razie jest to narzędzie dla specjalistów. Dążymy do tego, żeby to było już przetwarzało się automatycznie.
Czy ta technologia jest w stanie też, mówiąc górnolotnie, uratować komuś życie, czyli na przykład wskazać nam miejsce, w którym jest większe nagromadzenie metanu, albo miejsce, w którym z dużym prawdopodobieństwem ta ziemia może się osunąć i kogoś zabić albo zranić?
Bardziej powiedziałbym, metan to jest, nie wykrywamy gazów metalnych, wykrywamy przede wszystkim tak zwane rozluźnienia materiału, to znaczy, że na przykład była lita skała i tam się pojawiły nagle pęknięcia i pustki, co jest bardzo niebezpieczną sytuacją, albo wręcz pustki się pojawiają i wtedy nasz georadar takie rzeczy widzi. przykładowo byliśmy wynajęci do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje w Trzebini i w Olkuszu. W momencie, kiedy były tam szkody górnicze, kiedy była dość niebezpieczna sytuacja, bo pojawiło się na przykład rów o głębokości 20 metrów koło domów, no to przyznamy sami, że to jest dość niebezpieczne. I my dzięki naszemu radarowi byliśmy w stanie zobaczyć, czy występują dodatkowe jakieś tam efekty. Ale skanowanie całych miast to jest jeszcze zbyt kosztowne i zbyt drogie, więc nie ma jeszcze takiego. Dopiero nasz projekt...
Ale właśnie za moment może być, bo dostaliście całkiem spore pieniądze na to, żeby taki projekt wykonać. Z jakimś miastem już współpracujecie w tej dziedzinie, czyli to są pieniądze, które mają posłużyć właśnie skanowaniu powierzchni miast, tak?
Dokładnie. Wykrywania ich infrastruktury, która nie zawsze jest dobrze ewidencjonowana. Współpracujemy w tej chwili, już mieliśmy pierwsze wyjazdy do Rzeszowa, a tak naprawdę cały projekt jest oparty tak zwany EIC Accelerator. To jest taki projekt dość prestiżowy firm deeptechowych europejskich. Wygraliśmy jako jedyni w Polsce. No i zadanie i idea przewodnia to jest tak zwany Widmo Cities. To znaczy, że podobnie do Google View mamy zobaczyć, co jest pod powierzchnią. Nie będziemy wtedy analizowali typu tych dziesiątków metrów, tylko 10-15 metrów, ale razem z infrastrukturą miejską, którą, jak wiemy, budowali, ostatnio była przebudowa Królowej Jadwigi, opóźnienie pół roku czy 9 miesięcy, tylko dlatego, że natrafili oczywiście na groby.
I dzięki waszej technologii jesteśmy w stanie odkryć to wcześniej i zadziałać wcześniej?
Można zadziałać wcześniej i zobaczyć, czy są tam rury, czy nie ma tam rur, czy są jakieś zaburzenia w strukturze gleby.
Co jeszcze może być takim pozytywnym efektem tego typu skanowania?
Sądzę, że wiedza na temat, co jest pod powierzchnią, daje inwestorom przede wszystkim dużą pewność co do tego, jak mają postępować. Proszę zwrócić uwagę, budowa autostrady idzie przez cały kraj. Wciągnie się wiele dziesiątków lub setek kilometrów i idzie przez tereny, które nigdy nie były zamieszkane. Oczywiście robi się ewidencje geofizyczne i tak dalej, ale brakuje uciąglenia. A nasz georadar na przykład spowoduje, że będzie wiadomo, jest uciąglenie, to znaczy, że pomiędzy odwiertami będzie dokładnie wiadomo, czy coś tam się jeszcze dzieje, czy są na przykład cieki wodne, czy są pustki, czy nagle kurzawy jakieś się nie pojawiły. Tą technologią zainteresowała się też firma japońska Shimizu, zresztą zdobyliśmy u nich taki mały grant. Byliśmy z jedną z 16 firm na świecie, która akurat zakwalifikowała się do jej badań. No i mamy zbadać też miasta japońskie i sprawdzić, na ile się ta nasza technologia nada.
Włącznie. Nada do czego?
To jest jedna z największych firm budowlanych japońskich. Oni mają bardzo trudny teren, i który się zmienia w czasie. Więc w tym momencie nasz georadar ma wspomóc ich w podjęciu decyzji geologicznych, to znaczy jak posadowić dany budynek. A te budynki, które buduje Shimizu, to nie są nasze wieżowce, to są znacznie bardziej skomplikowane. Co więcej, ostatni budynek Shimizu, który był pokazywany w folderach, wytrzymywał 8-9 w skali Richtera, to znaczy, że mimo, że miał tam blisko 40 pięter, wytrzymuje trzęsienia ziemi typu 8-9. Przepraszam bardzo, to jest dla mnie technologia kosmiczna już trochę.
Wasza technologia też jest kosmiczna. Ja życzę, żeby rzeczywiście, no wycieczka do Japonii fajna sprawa, ale żeby jednak można było to bardziej skomercjalizować też za sprawą automatyzacji i odłączenia tego człowieka od maszyny. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby pokazać wam to, o czym pan Cezary tak świetnie opowiadał w teorii, żebyście w praktyce mogli poczuć, o co w tym w ogóle chodzi, a opowie i pokaże to wszystko Krzysztof Ziętara, szef zespołu elektroników. No to może zanim zaczniemy dotykać, to proszę nam powiedzieć dwa słowa, czym się ci elektronicy zajmują.
Więc elektronicy projektują elektronikę do georadarów. czyli to jest cały system nadawania sygnału radarowego, odbioru, tor odbiorczy, no i cały system cyfrowy, który jest odpowiedzialny za akwizycję sygnałów i przetwarzanie tych sygnałów radarowych. No to już było w uproszczonej formie tak naprawdę.
Okay.
Jest no to dobra. Generalnie elektronika, która jest sercem radaru i która generuje sygnał radarowy i odbiera echa spod powierzchni. Te echa rejestruje, przetwarza i zapisuje w takiej formie, żeby mogły być dalej przesłane do chmury, gdzie pracuje nasze oprogramowanie do analizy.
Czyli tak jak mózg nietoperza sprawia, że nietoperz lata w ciemności, tak tutaj ta elektronika sprawia, że jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest pod tą powierzchnią i później
dokładnie
to przeanalizować.
Tak, dokładnie tak. Jest jeszcze antena, która jest odpowiedzialna tak naprawdę, no, nadaje sygnał i odbiera. Bez anteny też radar by nie działał.
No to proszę nam opowiedzieć trochę o tym, co tutaj widzimy, bo ja widzę... nawet trudno mi to jakoś opisać.
To jest nasz radar dwuantenowy, zamontowany na platformie gąsienicowej. Tutaj na środku mamy skrzynię, w której jest zamontowana właśnie elektronika razem z systemem zasilania.
Po lewej, czyli to jest to serce?
Tak. W środku jest jeszcze jedna kaseta, taka metalowa, w której są właśnie wszystkie płytki drukowane. I tam są tak naprawdę dwie szuflady z elektroniką. Część radiowa, nadawczo-odbiorcza i część cyfrowa, odpowiedzialna za generację sygnału georadarowego i przetwarzanie ech spod powierzchni, odebranych ech spod powierzchni. Ta wysyła i fala penetruje w głąb podpowierzchni, odbija się od różnych nieciągłości, warstw geologicznych, różnych obiektów pod powierzchnią, bo to one tak naprawdę generują odbicia i wracając do góry trafia do anteny odbiorczej i stąd kablami te sygnały dwóch polaryzacji są właśnie podawane do elektroniki, do kasety radiowej, gdzie są odpowiednio wzmacniane, przetwarzane i potem cyfryzowane i w formie cyfrowej już zapisywane, jeszcze przetwarzane i zapisywane, tak żeby można było je przesłać do chmury.
Jak dużo takich danych jest w stanie zgromadzić taki radar podczas jednego skanowania?
No to są gigabajty tak naprawdę. Gdybyśmy nie uśredniali, no to mielibyśmy około 200 megabajtów na sekundę, a uśredniamy to jest około 1 megabajta na sekundę. Ale i tak, jeżeli pomiar trwa cały dzień, no to są gigabajty danych.
No właśnie, na jaką powierzchnię to się przekłada? Jak dużo terenu jesteście w stanie za jednym zamachem, że tak powiem, zeskanować?
Najdłuższe pomiary, jakie robiliśmy, to było w granicach kilkunastu kilometrów dziennie.
Szybkie to jest?
No, mogę zaprezentować. Generalnie porusza się z prędkością idącego człowieka. Generalnie operator musi to prowadzić, więc... Raczej nie chcę za tym biec, tylko po prostu chcę iść w miarę komfortowo. Można regulować prędkość, ale tak naprawdę no to nie są duże prędkości.
A prędkość ma wpływ na to, jak wiele danych jest w stanie zebrać taki georadar? To znaczy im szybciej pójdziemy, tym na przykład obraz będzie mniej dokładny.
Tak jest, rzeczywiście. I dlatego jeżeli poruszamy się szybciej, to musimy zmniejszać uśrednianie, ale w zakresie prędkości, które ten wózek umożliwia, to w zasadzie to nie ma znaczenia. To są niewielkie różnice. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy zamontowalibyśmy tą platformę na samochód. Mamy taką możliwość, czyli całą tą konstrukcję mechaniczną, to jest akurat trochę inne rozwiązanie, ale coś, co wygląda podobnie, montujemy z tyłu na haku jednego z naszych samochodów i po prostu skanujemy jadąc samochodem, na przykład drogi lub jakieś bezdroża i to wtedy możemy się poruszać dużo szybszą prędkością. Radar ma bardzo precyzyjny system nawigacji, to jest odbiornik GPS RTK, tutaj jest antena i tak naprawdę mamy lokalizację z dokładnością do pojedynczych centymetrów, więc możemy naprawdę te pomiary mieć bardzo gęsto i bardzo dokładne mogą być, jeżeli chodzi o lokalizację.
To jest jeden z modeli, tam stoi drugi. Czym one się różnią i jakie mają zastosowanie?
Tamten radar to jest prototyp nowego radaru w wersji tak zwanej jednoantenowej, który ma tylko jedną antenę. To jest antena typu Horn. Tutaj widzimy ją zamontowaną pod spodem. No, różnica jest taka, że on nadaje i odbiera w tym samym czasie, wykorzystując jedną antenę. I takie rozwiązanie ma pewne przewagi, związane przede wszystkim z tym, co widzimy na płytkich głębokościach. Przy systemie dwuantenowym powstają różne niekorzystne zjawiska, które powodują, że w tym najpłytszym zakresie nie widzimy dobrze. Natomiast system jednoantenowy jest pozbawiony tych wad i tutaj możemy w szerokim zakresie również bardzo płytko widzieć szczegółowo.
Czyli to jest nowszy model? Tak, uproszczony?
To jest nowszy model, też inna platforma. Tutaj mamy platformę na kółkach. Jest to rozwiązanie dużo lżejsze. No, ten radar na gąsienicach waży około 300 kg. No, jest to jednak ciężki sprzęt, ale wjedzie wszędzie na tych gąsienicach tak naprawdę. Natomiast to jest wersja light, waży kilkadziesiąt kilogramów, ale nie poradzi sobie w każdym terenie. No, generalnie nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które by nam zapewniało pracę w każdych warunkach i było tam optymalne. Musimy mieć kilka różnych platform dopasowanych do rodzaju terenu, w którym prowadzimy badania.
Tamten georadar to będzie podobny jemu, będzie służył właśnie do skanowania powierzchni miast, czyli do tego projektu Widmo Cities?
Do projektu Widmo Cities radar będzie zamontowany na pewno na samochodzie, bo tam nas interesują tak naprawdę kilometry, które będziemy w stanie zrobić w ciągu dnia. No, kilka kilometrów dziennie to by było zdecydowanie za mało. My tam potrzebujemy dziesiątki pewnie i setki kilometrów dziennie, więc radar będzie zamontowany na samochodzie i będzie miał przynajmniej trzy anteny, tak żebyśmy byli w stanie zbierać kilka linii pomiarowych za jednym razem i też mieć jakby mierzone różnice fazowe między tymi liniami, co jest bardzo ważne do tworzenia obrazów 3D na etapie analizy i przetwarzania.
Panie Krzysztofie, na koniec tak po ludzku. To fajna praca?
Bardzo fajnie. Jest dużo wyzwań
czy
tak naprawdę.
Więcej radości, czy więcej frustracji? Bo powiedzieliśmy też przed nagraniem, że w sumie na 99% porażek 1% to sukces. Warto dla tego 1% się starać?
Tak, oczywiście. To jest praca R&D, gdzie eksplorujemy niepoznane wcześniej terytoria. Nie było takich radarów wcześniej, więc tak naprawdę wiele razy mieliśmy takie momenty, że musieliśmy się zatrzymać, zastanowić, coś nie wychodziło, coś nie działało tak, jak chcieliśmy. Trzeba było czasami się wrócić do tyłu, ale generalnie są te momenty, kiedy widzimy efekty naszej pracy, czyli nagle, nie wiem, dostajemy informację od geologów, że jak pięknie widać tą warstwę na przykład i są w stanie zinterpretować, co widzą i jak to się zgrywa na przykład z odwiertami, no to są takie momenty, które nas też napędzają jeszcze dodatkowo i to taka radość po prostu, że to, nad czym tyle pracujemy, w co wkładamy tyle serca, działa i działa coraz lepiej, więc motywacja jest.